Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 24 rozdział. W zeszłą niedzielę rozważaliśmy pierwszych 6 wierszy z tego 24 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Widzimy tutaj kolejny atak Saula na Dawida. Gdy tylko Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu, oto Dawid jest na pustyni En-Gedi. Saul wziął tedy z sobą 3000 wojowników wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. Dawid w tym okresie swojego życia ilustruje 4 ważne zasady dotyczące życia w wierze. Po pierwsze, mówi nam, że prawdziwa wiara bardziej lęka się Boga niż jego wrogów. Dawid, czytaliśmy, bał się Saula, ale jeszcze bardziej bał się Boga. I dlatego nie chciał podnieść ręki na Bożego Pomazańca, gdy miał taką niesamowitą możliwość. Główną zasadą rzymskich legionów było to, że żołnierz musiał się bardziej lękać swojego przywódcy, dowódcy, niż najgorszego wroga. Jeśli boimy się świata bardziej niż Boga, to nie nadajemy się na służbę Bożą. W naszych sercach musi być zbożny lęk przed Bogiem. Lęk, który jest większy od lęku przed szatanem, przed światem i tym wszystkim, co mogą nam zrobić. Dawid bał się Boga daleko bardziej niż Saula. A więc prawdziwa wiara bardziej lęka się Boga niż jego wrogów. Po drugie, wiara, prawdziwa wiara, kieruje się ponadczasowymi prawdami, a nie własną wygodą. Gdyby Dawid zabił Saula, zakończyłoby się jego życie na wygnaniu i mógłby zasiąść na królewskim tronie. I była to wielka pokusa. Jednak Dawid wbrew własnej wygodzie wybrał drogę posłuszeństwa prawdzie, którą Bóg mu objawił. Saul mimo swego zepsucia był Bożym wybrańcem i jako taki zasługiwał na uległość i szacunek. Dzisiaj wielu ludzi odrzuca Boże ponadczasowe prawdy i nawet w Kościele wielu ludzi kieruje się swoją własną wygodą. W świecie, jeśli kobieta zajdzie w ciążę i nie jest to w jej mniemaniu czy w mniemaniu jej męża dobry czas, dziecko staje na drodze do spełnienia ich ambicji, to zabicie dziecka jest uzasadnione i usprawiedliwione. Jednak Boża zasada mówi nam, że Bóg pomści niewinną krew. Jeśli nie możesz znaleźć męża czy żony, to świat oferuje dziś wiele sposobów na zaspokojenie twoich intymnych potrzeb. Jednak Boże Słowo mówi nam, że Bóg będzie sądził wszeteczników. Jeśli twoje małżeństwo jest w opłakanym stanie, to twoja wygoda mówi: skończ z tym, daj sobie spokój, czemu masz się męczyć, czemu masz być nieszczęśliwy? Ale jeśli jesteś związany przymierzem na dobre i na złe, aż was śmierć nie rozdzieli, to wiedz, że kultura, współczesne trendy w Kościele i poza Kościołem nie zmieniają ponadczasowych Bożych praw. I twoja i innych wygoda jest drogą na twoją własną zagładę, na twoją własną zgubę. Ktoś może powiedzieć: no tak, tak, łatwo ci mówić. Ty masz takie dobre małżeństwo. Jeśli mam dobre małżeństwo, to tylko z łaski Bożej. I dzięki posłuszeństwu Jego zasadom. Nie zawsze było dobre. Mieliśmy i swoje skały, mieliśmy swoje wyzwania, mieliśmy swoje trudności. Ale pewnych rzeczy nigdy nie braliśmy pod uwagę. Słowo rozwód nigdy się nie pojawiało w naszym myśleniu, ani w naszych dyskusjach. To po prostu jest coś, co było poza nawiasem naszego myślenia. Zawsze wiedzieliśmy, że to jest droga przez uniżenie się, przez przeproszenie się, przez cierpienie, znoszenie. I tylko w ten sposób, z pomocą Bożą, z łaską Bożą, jesteśmy dzisiaj, gdzie jesteśmy. Jesteśmy razem po 20 latach. W pracy za mało płacą, ale jest możliwość, żeby sobie coś dorobić, coś ukraść, coś zachachmęcić. Biblia jednak twierdzi, że lepsza jest odrobina sprawiedliwego niż bogactwo bezbożnych. A więc wiara, prawdziwa wiara, czyni to, co słuszne, to, co zgodne z Bożym objawionym Słowem, z Jego wolą. Nawet jeśli jest to trudne, nawet jeśli jest to wbrew temu wszystkiemu, czego pożąda nasze ja. Wiara też czeka na Boga, a nie działa w pośpiechu, opierając się na ludzkich możliwościach. Dzisiaj żyjemy w błyskawicznym tempie. Ludzie jedzą błyskawiczne zupki i piją błyskawiczną kawę. Jak priorytet nie dojdzie na drugi dzień, to klienci dzwonią z pretensjami. Nie ma czasu do stracenia. Musimy coś robić, musimy działać i ta sama idea jest w Kościele. Wielu ludzi chce działać, chce robić, chce, żeby było dużo szumu, dużo aktywności, ale w tym wszystkim jakże niewiele jest pytanie się Boga, czy rzeczywiście to jest to, wokół czego mamy robić szum. Czy to rzeczywiście, Panie, jest coś, co jest dla nas? Czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy przez Ciebie do tego posłani? Czy jesteśmy przez Ciebie wyposażeni? Oczywiście nie możemy siedzieć bezczynnie. Dzieło jest wielkie, a robotników jest mało. Jeśli jednak zabieramy się do Bożego dzieła bez Bożego zielonego światła, bez Jego pomazania, bez Jego ducha, bez Jego błogosławieństwa, to ile zdziałamy? Szukanie Boga i czekanie na Boga to duża część duchowej walki i wyraz prawdziwej wiary. Wiara też, jak widzieliśmy tutaj w tej sytuacji, to wrażliwe serce i czyste sumienie. Wiara dba o wrażliwe serce i czyste sumienie. Żołnierze Dawida podiwdzali go do zabicia Saula. I świat mówi, cel uświęca środki. Wiara natomiast przebiera w środkach, aby dotrzeć do celu. Chcemy osiągnąć cel, ale z czystym sumieniem. Bóg przeznaczył dla Dawida tron i Dawid mógł szybko na niego się wspiąć, gdyby tylko wbił nóż w serce Saula. Ale to nie było myślenie Dawida, że teraz, aby osiągnąć ten cel, może zrobić wszystko, nieważne co. Boża droga prowadzi nas często do miejsc, które wolelibyśmy z daleka omijać. Jednak nie możemy myśleć kategoriami tego świata, ani posługiwać się jego metodami w osiąganiu Bożych celów. A jak wiecie, wielu ludzi uważa, że dzisiaj możemy robić wszystko w Kościele, żeby tylko osiągnąć cel, żeby tylko pozyskać ludzi, żeby tylko zbudować Boże Królestwo na ziemi. Nieważne jakimi środkami, nieważne czym się posługujemy. Jednak nie znajduje takiej drogi w Bożym Słowie. Jeśli Dawid jest Bożym wybrańcem, to dlaczego musi opuścić swój dom, błąkać się po bezludnych miejscach i żyć w ciągłym zagrożeniu? Jeśli Pan Jezus powołał nas na swych uczniów i przeznaczył nas do królowania na Jego tronie, to dlaczego prowadzi nas przez tyle ciemnych dolin, tyle bolesnych prób i nieznośnych doświadczeń? Dlaczego chrześcijanie cierpią tak samo jak inni ludzie w tym świecie, a czasami nawet bardziej? Dlaczego dzieci Króla Królów i Pana Panów doświadczają głodu, prześladowań, chorób, bezrobocia, problemów małżeńskich, samotności, przemęczenia i zniechęcenia? Dlatego, że nie mają wiary? Nie. Droga na tron wiedzie przez krzyż, a ogień, który nas pali, służy oczyszczeniu i doskonaleniu naszej wiary. I Dawid się musiał tego uczyć przez wiele lat. Oto Bóg powołał go na tron jako młodego chłopca, Ale minęło wiele, wiele, wiele lat, zanim Dawid zasiadł na tym tronie. A ta droga do tronu, jak widzimy, nie była lekką drogą, nie była łatwą drogą. Popatrzmy na naszego Pana, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. I dopiero wtedy usiadł na prawicy tronu Bożego. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I czytamy, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Dawid w tym rozdziale obrazuje nam wszystkie te zasady prawdziwej wiary. I Dawid nie tylko sam się ich trzymał, ale też wpajał je swoim podopiecznym, jeśli tak mogę nazwać jego trupę. W wierszu 7 czytamy, że rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na Niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Dawid nie tylko sam siebie powstrzymywał przed zemstą na Saulu, ale jeszcze musiał zgromić swoich wojowników, musiał ich powstrzymywać. To wyrażenie, które tutaj jest użyte, sugeruje, że tam nastąpiła pewna przepychanka, kiedy Dawid wrócił z kawałkiem płaszcza Saulowego. Niektórzy z nich patrzyli na niego i mówili: jak ty nie chcesz, to ja pójdę. Widzimy kilka innych sytuacji, kiedy czytamy o tym, że tak było, że oni byli gotowi pójść i obciąć głowę Saulowi. Byli gotowi za Dawida. Widzieli, że Dawid ma to delikatne sumienie, ma to wrażliwe serce i oni mówili: jak ty nie możesz, to my to zrobimy. My ci pomożemy. I wielu ludzi w takiej sytuacji powiedziałoby: no ja nie podniosę na niego ręki, ale jak ktoś inny to zrobi za mnie, to już cóż ja mogę zrobić, tak? To już jest ich odpowiedzialność, to jest ich sumienie. Kiedyś mieliśmy taką sytuację. Była taka kobieta, która nas doprowadzała do skrajności wytrzymałości. I taki jeden brat mówi: słuchaj, mówi Paweł, taki młody brat, dopiero się nawrócił niedawno, i mówi: ja wezmę paru chłopaków, my ją tak załatwimy, że na pół roku będzie w szpitalu leżała. Tak chciał pomóc, brat kochany. Widział, jak się zmagamy, jak jest nam ciężko. Co miałem powiedzieć? A rób to, co chce to. Czy musiałem go powstrzymywać przed taką chęcią pomocy? Dawid, jak widzimy tutaj, zgromił swoich wojowników i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Jakiż wielki wpływ jednego pobożnego człowieka, człowieka z wrażliwym sercem, z wrażliwym sumieniem, może mieć wpływ na innych. Gdziekolwiek jesteśmy, bracia, siostry, są wokół nas ludzie, którzy nie rozumieją naszego sposobu działania, nie rozumieją naszego sposobu postępowania. Chcą nam po swojemu pomóc albo chcą nas odsunąć na bok i robić to, co uważają, że jest dobre. Ale naszym zadaniem jest powstrzymywać ich. Słowo Boże mówi: nie tylko nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale co? Raczej je gromcie, raczej ich napominajcie. Z jednej strony myślimy sobie, jaki sens jest umoralniać ten świat. Jaki sens jest, kiedy oni nie znają Boga, kiedy oni nie mają w sercach w ogóle zrozumienia tego, o czym mówimy, na czym my się opieramy. Z drugiej zaś strony, jeśli nie zobaczą w nas właściwej postawy, jeśli my nie uczynimy tego, co w naszej mocy, aby ich powstrzymać przed złem, do którego dążą, to jakąż solą jesteśmy tej ziemi? Czyż nie w tym leży istota naszego bycia solą tej ziemi? Że z jednej strony sami jesteśmy odmienni, sami prezentujemy inny sposób życia, ale też mamy wpływ na świat wokół nas. Wywieramy nacisk na ludzi, chociażby naszą postawą, ale też niejednokrotnie musimy dyskutować z nimi, musimy im tłumaczyć, musimy im wyjaśniać: człowieku, nie rób tego, zginiesz, jak będziesz to robił. Spotka cię Boży sąd, spotka cię Boży gniew. Winniśmy nie tylko sami dbać o nasze serca, nasze własne sumienia, ale winniśmy też baczyć na innych. I o ile od nas to zależy, dołożyć wszelkich starań, aby ich ratować, aby im wskazać drogę zbawienia. Nie zakładać naszych rąk i mówić: no cóż, Chwała Bogu, że ja jestem zbawiony. Chwała Bogu, że ja idę tą wąską drogą. A co oni robią, to już jest ich sprawa. Nie. Czytamy, że jeśli nie ostrzeżemy bezbożnych, to ich krew spadnie na nasze głowy. Chciałbym tutaj zatrzymać się na chwilkę nad tym wyrażeniem, którego Dawid użył, mówiąc o Saulu jako o pomazańcu pańskim. Broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. To ta idea, która jest zawarta w tym wierszu, aby nie podnosić ręki na Bożego pomazańca, była i jest w Kościele niewłaściwie używana. Są ludzie, którzy posługują się tym fragmentem i tą postawą Dawida dla przykrycia niewłaściwego postępowania czy czasami nauczania przywódców. I biorą tą ideę i przedstawiają ją w ten sposób. Nie waż się powiedzieć złego słowa przeciwko temu pastorowi, temu nauczycielowi, temu słudze Bożemu, bo to jest pomazaniec pański. I mówią nam, że są ludzie w Kościele, którzy są poza jakąkolwiek krytyką, poza jakąkolwiek oceną, poza jakimkolwiek zwróceniem im uwagi, bo to są pomazańcy pańscy. Jeśli powiesz słowo przeciwko nim, jeśli coś powiesz przeciwko ich nauce, jeśli powiesz coś przeciwko ich życiu, to podnosisz rękę na pomazańca Bożego. Czy rzeczywiście jest to zgodne z tym, co tutaj czytamy? Czy rzeczywiście nie możemy powiedzieć słowa przeciwko pastorowi, który się źle prowadzi, albo nauczycielowi Słowa Bożego, który naucza kłamstwa? Czy to jest podnoszenie ręki przeciwko pomazańcowi pańskiemu? Jeśli czytamy dalej, to widzimy, że Dawid nie podniósł swojej ręki na pomazańca pańskiego, odbierając mu życie, ale zwrócił się do niego i przemówił do niego i wskazał mu jego błędy. A więc z pewnością zgadzamy się z Dawidem, że nie możemy podnieść ręki w taki sposób, że zabijemy takiego pastora, zasztyletujemy takiego kaznodzieje, który źle głosi. My się uśmiechamy, ale na przestrzeni wieków wiecie, że to robiono. Były takie czasy, że takich ludzi wieszano, że takich ludzi palono na stosie, którzy w mniemaniu jakiejś kościelnej hierarchii sprzeciwiali się zdrowej nauce. W tym sensie nie przychylamy się do tego. Nie zgadzamy się, że było to słuszne, aby w taki sposób ich potraktować. Z drugiej zaś strony, patrząc na Dawida, widzimy, że on wystąpił przeciwko Saulowi. Zwrócił się do niego i starał mu się wskazać na jego błąd. Starał się zawrócić go z jego złej drogi. A więc myślę, że jeżeli chcemy być wierni temu, co ten fragment Słowa Bożego mówi, to winniśmy zrobić to samo. Nie bój się podejść do jakiegokolwiek wielkiego brata, w cudzysłowie, i zwrócić mu uwagę, jeśli widzisz, że coś jest nie tak, albo wydaje ci się, że coś jest nie tak, bo czasami może nam się wydawać błędnie, ale nie bój się. Nie myśl, że jest pomazańcem pańskim i masz milczeć, kiedy widzisz, że coś jest nie tak. Czytamy, że Dawid wyszedł z jaskini. Wiersz 9. Wstał i wyszedł z jaskini. Wołał za Saulem. Myślę, że Dawid tutaj podjął ogromne ryzyko. To jedna sprawa, siedzieć cicho w jaskini i uniknąć ostrza miecza Saula. A druga rzecz, wyjść za nim i głośno za nim krzyczeć. Saul ma wokół siebie 3000 wybornych, wybranych z Izraela wojowników. Dawid ma 600 malkontentów. Ale Dawid ma coś na sercu. Dawid jest w tym momencie, jak widzimy, człowiekiem wiary, który nie boi się zaryzykować własnego życia, aby pozyskać Saula, aby po raz kolejny dać mu szansę upamiętania się. Saul odrzucił już wiele szans. Widzieliśmy, jak odrzucił te szanse, które dawał mu Samuel. Widzieliśmy, jak coraz bardziej pogrążał się w swym nieposłuszeństwie. Ale Dawid ma na sercu dać mu kolejną szansę. To jest niesamowite, jakie było serce Dawida w tej sytuacji, że ryzykując własne życie, chciał ratować swojego wroga, tego, który przecież go szukał, który przyszedł tam, żeby go pozbawić życia. Czyż nie jest to ilustracją tego, czego nauczał nas Pan Jezus Chrystus, gdy mówił nam, jak my mamy traktować naszych wrogów? Nie tylko schować się przed nimi, nie tylko uciec przed nimi, nie tylko uniknąć ich gniewu, ich wściekłości, ich zażartości, ale dołożyć starań, aby ich pozyskać, ale dołożyć starań, aby ich błogosławić, dołożyć starań, aby uczynić dla nich coś dobrego. I dokładnie to Dawid czyni. I zobaczmy, w jaki sposób to czyni. Wstał Dawid, wyszedł z jaskini, wołał za Saulem: Panie mój, królu! A gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. Widzicie tę postawę Dawida? On nie staje tam przy wyjściu z tej jaskini i mówi: Saul, zobacz, co tutaj mam w ręce, draniu. Mogłem ci obciąć twój głupi łeb. Nic z tych rzeczy. Nie ma takiej postawy, wiecie, takiego: ha, byłeś w mojej ręce, mogłem ci zrobić wszystko, a teraz zobacz, teraz ty się pokajaj przede mną, teraz ty się unisz, bo ja ci darowałem życie, człowieku. Nic z tych rzeczy. Dawid wychodzi i pada twarzą ku ziemi, oddaje mu pokłon i mówi: Panie mój, królu! Zobaczcie, jaka postawa. To jest jego zacięty wróg. To jest ten, który zatruwa mu życie od lat, który wypędził go z jego domu, wypędził go od jego żony, pozbawił go wszystkiego. Ten człowiek się tuła z miejsca na miejsce, a ten pada przed nim na twarz i mówi: Panie mój, królu! Okazuje mu szacunek jako królowi, jako władcy. Wiersz 10. I rzekł Dawid do Saula: Dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących: oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie? Czy rzeczywiście Saul nienawidził i prześladował Dawida, gdyż jacyś ludzie podjudzali go przeciwko Dawidowi? Być może byli tacy wazeliniarze i obłudnicy, którzy sami mieli Saulowe serca i podsycali ogień nienawiści swego obłąkanego króla. Jednak nic o nich nie wiadomo. Jak dotąd nie czytaliśmy o żadnych podżegaczach. Raczej widzieliśmy Saula, który rzucał dzidy w Dawida. Widzieliśmy Saula, który wysyłał wysłanników za nimi, aby go zabili w jego własnym domu, a później w domu Samuela. Saul cały czas jest na pierwszym planie, jako ten, który nienawidzi Dawida, który prześladuje go. Jego własny syn, Jonatan, stara mu się przemówić do rozumu. Myślę, że raczej Dawid mówi te słowa, aby ułatwić Saulowi pokutę. Nie wspomina tych wszystkich przypadków agresji Saula, jego absurdalnych zachowań, ale zamiast tego wskazuje na jakichś bezimiennych ludzi, którzy rzekomo podjudzają Saula zmyślonymi kłamstwami. Nawet konfrontując Saula, Dawid szuka sposobu, aby mu pomóc, aby w jakiś sposób nawet zakryć jego grzech. Oczywiście wskazuje na ten grzech, ale robi to w możliwie najłagodniejszy sposób. O wiele łatwiej Saulowi było powiedzieć: no tak, to jacyś ludzie mnie podjudzali przeciwko tobie. Byłoby mu dużo łatwiej tak przyznać się i pojednać się z Dawidem, bo to przecież jacyś tam ludzie, tak, go podjudzili, a nie on sam. A więc nawet gdy Dawid konfrontuje Saula, okazuje mu łaskę, okazuje mu łagodność, ktoś mógł powiedzieć: nie, 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 coś tutaj Dawid nie powinien tak robić. Powinien powiedzieć prosto z mostu, tak jak jest. Tak? Są tacy, którzy tak lubią wszystko prosto z mostu walić. I czasami jest to dobre, czasami tak trzeba. Ale myślę, że gdy zwracasz się do króla, który ma wokół siebie 3000 żołnierzy, kiedy zwracasz się do starszego brata, do starszej siostry, kiedy zwracasz się do osoby, która w naturalny sposób w jakiejś mierze winna budzić twój respekt, tak jak Słowo Boże mówi, starszego napomina jak ojca. To nie jest tak, że do ojca się zwracasz prosto z mostu i walisz, bo niektórzy dzisiaj tak robią, taka dzisiaj moda jest, ale tak nie powinno być. Powinno się zachować pewien dystans, pewien respekt, pewien szacunek. I są pewne zasady, które bardzo są pomocne we wskazaniu nawet bratu czy siostrze ich błędów. Możesz podejść i prosto z mostu powiedzieć im prawdę w miłości, tak wiesz, ciach, 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 wszystko im wyłożyć, kawę na ławę i powalić ich z nóg. I niektórzy uważają, że tak jest właściwie, że to jest słuszne. W ten sposób trzeba naprawiać się, braci i siostry. Ale jeśli byłeś tak kiedyś napomniany, jeśli byłeś tak kiedyś potraktowany, czy rzeczywiście było to pomocne? Czy rzeczywiście pomogło ci się to uniżyć, czy jak gdyby gdzieś to podjudziło niestety twoją słabość i twój egoizm i nastawiło cię do pozycji obronnej? Taka jest nasza naturalna reakcja. Jeżeli nas atakują, to trzeba się bronić, tak? Ale jeśli ktoś faktycznie zrobi to w duchu łagodności, z miłością, uniżając się, tak jak Dawid tutaj przed Saulem, nie starając się mu od razu dopaść do niego i potrząsnąć im i wszystkie mu wymienić za przeszłe jego błędy, ale po prostu jakoś tak to zrobić, żeby było mu łatwo się ukorzyć. Przecież to o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby go pozyskać, chodzi o to, żeby mu pomóc. Nie to, żeby teraz go wdeptać w piach przy wszystkich i zrobić mu chryję. Nie o to chodzi. I zastanawiam się czasami, kiedy patrzę na postawę takich braci i sióstr, którzy tak bojowniczo ruszają napominać innych, co jest w ich sercach, czego oni oczekują, co oni chcą zobaczyć. Albo jest to kwestia niezrozumienia pewnych biblijnych zasad dotyczących napominania, kiedy Słowo Boże mówi, że mamy czynić to w duchu łagodności, z pokorą, pamiętając, że tak samo my możemy upaść, jak oni upadli. Albo jest to kwestia jakiejś cielesności, w której chcą wykonywać Bożą pracę. Dawid z wielkim szacunkiem i z wielką delikatnością zwraca się do Saula. Wiersz 11. Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ojcze mój, zobacz skraj Twego płaszcza w mojej ręce, a stąd, że ucinając skraj Twojego płaszcza nie zabiłem Cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, ni występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko Tobie. Ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. A więc widzimy, że Dawid tutaj, jak to się mówi, tak, kawę na ławę. Otwarcie powiedział tak, jak jest, ale najpierw zrobił te kroki, które wymagało zrobić. I nadal tutaj zobaczcie, z jakim szacunkiem do niego się zwraca, gdy mówi: mój ojcze, nazywa Saula swoim ojcem. A więc z jaką łagodnością do niego przemawia, z jaką delikatnością próbuje poruszyć jego sumienie i przedstawia mu logiczne argumenty. Jaka była motywacja Saula, by ścigać Dawida? Pamiętacie jego wcześniejsze rozmowy ze swoją radą, gdy ich zebrał? On im mówił, że Dawid nastaje na jego życie. I on siebie samego i wszystkich wokół przekonywał, że Dawid chce go zabić. Że on po prostu musi się bronić przed Dawidem. Taka była jego cała motywacja. Dawid czyha na jego życie, szykuje rebelię, chce bezprawnie objąć tron. Natomiast swoim czynem Dawid niezbicie dowiódł, że wszystkie te zarzuty były fałszywe. To były podłe pomówienia, pozbawione zasadności. Dawid miał możliwość zabić Saula, ale tego nie zrobił. Wyobrażacie sobie, co musiało się dziać w sercu Saula w tej chwili, w tym momencie, kiedy Dawid jakby wytrącił mu jego oręż z ręki. Oto wszyscy stoją, wszyscy są świadkiem tego, jego generałowie, że on dopiero co wyszedł z tej jaskini, z której teraz Dawid wyszedł i trzyma w ręku kawałek jego szaty jako rzeczowy dowód, że mógł pozbawić Saula życia. Tutaj nie ma wątpliwości, nie trzeba żadnego dochodzenia, to jest jasna sprawa. Dawid mógł go zabić, a jednak go oszczędził. Dlaczego? Jeśli w sercu jego rzeczywiście było to pragnienie, by zasiąść na tronie Saula, jeśli w jego sercu było jakaś nienawiść do Saula, to mógł to zrobić. Ale tutaj nie było wątpliwości, że tak nie było, że to były kłamstwa, że to były posądzenia. Wiersz 13. Dawid kontynuuje: niech Pan, niech Jahwe rozsądzi między mną, a między tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie. Lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie. Więc Dawid ewidentnie oddaje sąd nad Saulem w Boże ręce i mówi: wiedz, że ja nie skrzywdzę cię. Wiedz, że ja nie zrobię niczego przeciwko tobie. Niechaj Bóg będzie naszym sędzią, niechaj Bóg się tobą zajmie, ale nie ja. Jak to głosi starodawna przypowieść, czy raczej przysłowie, od przewrotnych wychodzi przewrotność. Lecz moja ręka nie podniesie się na ciebie. Dawid odwołuje się tutaj do takiego powiedzenia, które ilustruje oczywistą prawdę, że przewrotne rzeczy, to co Pan Jezus powiedział, tak? Pochodzą z przewrotnego serca. Że jeśli człowiek jest przewrotny, to czyni przewrotne rzeczy. Jeśli człowiek jest zły, to czyni złe rzeczy. Natomiast Dawid mówi, jeśli ja tego nie uczyniłem, to znaczy, że nie jestem taki zły, jaki sądzisz. Nie jestem taki przewrotny, nie jestem taki podły, za jakiego mnie uważasz. Bo gdybym taki był, to bym to zrobił. Ale tego nie zrobiłem. Dawid mówi, moja ręka nie podniesie się na ciebie. Widzieliśmy, że Dawid nie tylko to mówi, ale rzeczywiście tak czynił. I jeszcze więcej, powstrzymywał innych, żeby tego Saulowi nie uczynili. On jeszcze ochraniał Saula przed innymi. I Saul musiał być osądzony. Ale ten sąd, Dawid wiedział, że ma przyjść z Bożej ręki, z żadnej innej. I Dawid w końcu odwołuje się do królewskiego rozsądku. Wiersz 15. Za kim to wyruszył w pole król izraelski? Kogóż to ścigasz? Psa zdechłego? Pchłę jakąś? Zabity pies jest ilustracją bezużytecznej osoby, który nie może ani nic dobrego zrobić, ani nic złego. Nie może ani zaszczekać, ani ugryźć. Jest bezużyteczny. A pchła? To takie małe, godne pogardy stworzenie, które skacze z miejsca na miejsce, trudno ją złapać, trudno ją do czegokolwiek wykorzystać. Nawet jak ją złapiesz, to do czego ci pchła? Dawid w swoich okolicznościach był jak taka pchła. Skakał z miejsca na miejsce i Saul nie mógł go złapać. Dawid mówi, o co chodzi, Saulu? Co ty robisz? Kimże ja jestem, że ty ściągasz taką armię w pogoni za mną? Jestem jak zdechły pies, jak pchła. Jestem nic nie warty, ja nic nie mam, ja nic nie reprezentuję. Czego ty za mną się ciągasz? Kogo ty ścigasz? Niech wtedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między mną a między tobą. Niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją, a odda mi sprawiedliwość przed tobą. Innymi słowy, Dawid mówi, ja ufam Bogu, że On się zajmie tą sprawą, że On tutaj doprowadzi do swojego rozwiązania. Ja nie zamierzam działać według tego, co mi ludzie mówią, mówi Dawid. Nie zamierzam kierować się swoją własną wygodą. Nie zamierzam się bronić, ale oddaję to w ręce Boże. Niechaj Bóg będzie naszym sędzią. I zobaczmy, jaka jest reakcja Saula na słowa Dawida i na postawę, na to, co Dawid uczynił. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul, czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem. A chciałbym to zobaczyć. To była piękna chwila. Niesamowita scena. Saul płacze. I to głośno. W obecności całego wojska. Wielki Saul, o głowę wyższy od wszystkich w Izraelu. Płacze jak bóbr. I mówi, Dawidzie, synu mój. Zobaczcie, co zdziałało posłuszeństwo Dawida. Jego szczerość, jego miłosierdzie wobec Saula. Jaki niesamowity efekt w skruszeniu serca tego zatwardziałego grzesznika, tego prześladowcy, tego mordercy. Zobaczcie, ile może zdziałać sprawiedliwa postawa człowieka. Jak Bóg jest niesamowicie w stanie posłużyć się człowiekiem, który jest gotów, tak jak Dawid, oddać się w jego ręce i powiedzieć, Panie, jestem cały Twój. Jest gotów narazić swoje życie, aby ratować swojego wroga. To jest niesamowite, co tutaj się dzieje. Jak wiele może zdziałać nasza postawa, kiedy robimy wbrew temu, do czego popycha nas wszystko, co w nas, nasze ego, ludzie wokół, ale my wiemy, że to nie jest Boża droga. Gdy jesteśmy posłuszni Bogu, jak wielkie rzeczy jest Bóg w stanie uczynić. Jak niesamowicie jest w stanie dotknąć największego, najbardziej zatwardziałego grzesznika. Uważnie wsłuchajmy się w wyznanie Saula i rzekł do Dawida, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło. To mówi Saul, głośno, publicznie. I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w twoje ręce. Słyszeliśmy to już. Zarówno Saul, jak i żołnierze Dawida byli zgodni. Pan wydał go w ręce Dawida. Problem tylko w tym, że zarówno Saul, jak i żołnierze Dawida nie rozumieli, po co go wydał. Saul zabiłby, gdyby Bóg wydał jego wroga w jego ręce w ten sposób. Jego żołnierze Dawida też by tak postąpili, ale Dawid nie. Dawid zrobił coś wbrew logice, wbrew wszelkiemu przekonaniu i wbrew wszelkim ludzkim tutaj uzasadnieniom. Dawid wiedział, że tutaj jest inny cel tego wszystkiego. Saul mówi, gdy ktoś natknie się na swego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść? Niech Pan odpłaci ci, niech Pan odpłaci co za dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś. Wyobrażacie sobie, co Dawid musiał odczuwać, gdy słyszał te słowa w obecności królewskich dygnitarzy i generałów. Ja myślę, że w tamtej chwili Dawid nie żałował tego, co zrobił. Myślę, że w tamtej chwili Dawid, choćby dla tej chwili warto było darować Saulowi życie, żeby coś takiego zobaczyć, coś takiego przeżyć. Co za zmiana Saulowego serca. To wszystko, czego Dawid mógł tylko pragnąć, na co mógł mieć tylko nadzieję, właśnie się wydarzyło. Saul wyznaje sprawiedliwość Dawida. Saul wyznaje swoją grzeszność, wyznaje swoje zło, korzy się przed nim i błogosławi go. Niech Pan odpłaci ci dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś. Więcej, Saul patrzy w przyszłość i w wierszu 21 mówi, teraz oto wiem. On już wcześniej o tym wiedział, nawet Jonatan o tym mówił, że on już o tym wie, ale teraz naprawdę wie. Teraz naprawdę jest przekonany, że tak będzie. Oto teraz wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się Królestwo Izraelskie. Oto Saul nie ma już wątpliwości, że to jest Boży pomazanie. To jest ten, o którym Samuel kiedyś mu coś powiedział. Pamiętacie tą sytuację, kiedy po swoim nieposłuszeństwie, po swoim buncie przeciwko Bogu, Samuel przyszedł napomnieć Saula i powiedział do niego, oderwał Pan Królestwo Izraelskie dzisiaj od Ciebie i dał je bliźniemu Twemu, lepszemu niżeś Ty. Co wtedy Saul zrobił, pamiętacie? Chwycił się płaszcza Samuela i rozdarł. Czy raczej to było wcześniej, najpierw to zrobił, kiedy Samuel od niego się odwrócił, chciał odejść, ten chwycił go i rozdarł ten płaszcz. Wtedy Samuel do niego powiedział te słowa. A teraz Dawid stoi z fragmentem szaty Saula w ręku, którą jemu oberwał. I myślę, że tutaj te obrazy, tak myślę, domyślam się, mogły się nagle ożywić w sercu Saula. Ta scena, kiedy on oberwał kawałek szaty Samuela i coś Samuel mu zapowiedział, że jest inny, któremu Bóg da jego królestwo. I teraz stoi Dawid z kawałkiem jego płaszcza. I Saul mówi, ty będziesz królem. Bóg utwierdzi królestwo w Twojej osobie. Wiersz 22. Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia w rodzinie mojego ojca. Jak wiecie, w tamtych czasach, kiedy jedna dynastia zastępowała drugą, rozprawiano się z wszystkimi, którzy zostali ze starej dynastii. Takie były czasy. Aby uniknąć jakichkolwiek później problemów, jakiejkolwiek rebelii, po prostu się wszystkich mordowało, aby nie było żadnych wrogów z poprzedniej dynastii. I Jonatan już wcześniej Dawida o to prosił. Pamiętacie, kiedy zawierał z nim przymierze, właśnie o to samo go prosił, żeby okazał w przyszłości przychylność jego potomkom. I Saul dokładnie o to samo zabiega. I przysiągł Dawid Saulowi. A więc całe to wydarzenie, to o co Saul prosi, dowodzi tego niezbicie, że Saul jakby już przekazuje władzę w ręce Dawida, że jakby już mówi, ty będziesz królem, ty będziesz rządził, tylko oszczędź moją rodzinę, moich potomków. I w zasadzie na tym się kończy niemal ten rozdział. Oto wydaje się, że Dawid i Saul są znowu razem, pojednani. Wydaje się, że ich relacja została uzdrowiona, nieprzyjaźń zażegnana. Mogą na nowo razem służyć swojemu krajowi, ramię w ramię walczyć z jego wrogami. Takie jest wrażenie. Cóż jeszcze stoi na przeszkodzie, by Dawid wrócił z Saulem do domu i służył jak kiedyś u jego boku? A jednak ostatnie słowa tego rozdziału budzą pewne wątpliwości co do triumfu Dawida i szczerości pokuty Saula. Czytamy dalej, że Saul ruszył do swego domu, a Dawid ze swoimi wojownikami wycofał się do obronnego miejsca. Dlaczego Dawid nie wrócił do domu z Saulem? Dlaczego nie wrócił do swojej żony? Nie zajął ponownie swojego stanowiska, jak wcześniej, przywódcy w armii Saula? Dlaczego Dawid wycofał się do obronnego miejsca? Dawid najwyraźniej już doszedł do takiego zrozumienia ludzkiej natury, że wiedział, że nie można ufać człowiekowi. I chociaż z pewnością Saul w tym momencie mówił szczere słowa, chociaż w tym momencie z jego oczu lały się szczere łzy, chociaż w tym momencie jego serce szczerze pokutowało, Dawid zastanawiał się, czy tak będzie. Czy to wydarzenie tam przy tej jaskini będzie miało trwały efekt w życiu Saula. Uważnie się nad tym zastanówmy, bracia, siostry, bo to jest kluczowa sprawa w dzisiejszym ewangelicznym chrześcijaństwie. Kluczowa sprawa. Wiem, że już długo mówię, ale to już moje ostatnie słowa. Skupmy się na koniec, proszę was. Wielokrotnie różne osoby pokutują i wyznają uznanie swoich grzesznych dróg, tak jak Saul. Mają ogromne emocjonalne przeżycie. Płaczą, wali im serce. Nieraz jakieś są inne fizyczne manifestacje ich poruszenia. Drżą, trzęsą się. Z ich ust płynie szczere wyznanie ich grzechu. Ale jakość i prawdziwość ich pokuty to nie to wszystko, co przeżywają, ale owoc, jaki z tego wyrośnie. Uważnie tego posłuchajmy, bracia, siostry. To nie o głębokości Twojej i mojej pokuty i prawdziwości mojego i Twojego nawrócenia nie świadczą emocje, które towarzyszyły naszej konfrontacji z Chrystusem. Kiedy otworzył nasze oczy, tak jak tutaj Dawid otworzył oczy Saula i uświadomił nam, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakimi ludźmi jesteśmy i pokutowaliśmy, i płakaliśmy, i wyznawaliśmy nasze grzechy. I dla jednych z nas było to bardziej intensywne, dla drugich mniej intensywne. I niektórzy nawet wątpią w swoje nawrócenie ze względu, że to nie było zbyt intensywne. A inni upewniają się, że było to prawdziwe, dlatego że było to bardzo intensywne. Jak myślicie, jak intensywne było doznanie Saula? Ja myślę, że było bardzo intensywne. Płakał głośnym głosem. Przy wszystkich swoich wojownikach wyznał swój grzech. Przyznał sprawiedliwość Dawidowi. Wydaje się, że jego pokuta jest dogłębna i prawdziwa. Ale czy taka i była? Jeśli znacie dalszą historię, jeśli czytaliście kolejne rozdziały, to wiecie, że tak nie było. Że jeszcze przeczytamy o tym, że Saul ponownie ruszy za Dawidem i będzie znowu chciał go zabić. Jakże to możliwe? Po takim przeżyciu, po takim wyznaniu, po takiej pokucie, po takiej prośbie do Dawida, żeby oszczędził jego potomków, jakże jeszcze może się na niego targać? Jaka korzyść z tego, że grzesznik klęka przed Chrystusem i mówi: zgrzeszyłem, i wyznaje swoje grzechy, po czym dalej żyje w grzechu? Jaka korzyść? Jaka korzyść z tego, że grzesznik poruszony Słowem Bożym, skonfrontowany ze swoją grzesznością, płacze, wyznaje swe grzechy i dalej żyje w grzechu? Myślę, że stan takiego grzesznika jest jeszcze gorszy niż poprzednio. Jeśli jego pokuta, jeśli jego wyznanie grzechów, jeśli jego zwrócenie się do Chrystusa nie powoduje w nim całkowitej zmiany, jak Słowo Boże mówi, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeśli z jego wnętrza nie zostanie wydarte to kamienne serce i nie zaszczepione zostanie nowe serce, jeśli ten człowiek nie umrze, aby zostać wzbudzony do życia w Chrystusie, cóż zrobi, kiedy stanie na sądzie Bożym i powie: Panie, zobacz, jak ja płakałem, zobacz, jakie emocje przeżywałem, zobacz, jak ja się trząsłem, zobacz, jakie ja słowa powiedziałem. Cóż to wszystko będzie znaczyć? Widzicie, jaki jest problem? My przykładamy ogromną wagę do emocjonalnego przeżycia człowieka, do jego słów, do jego zachowań, do jego obietnic. Ale Bóg patrzy poza to wszystko na serce i patrzy, czy tam się dokonuje przemiana, czy tam rzeczywiście coś umiera i czy tam coś rzeczywiście się rodzi do życia. Czy to wszystko odbywa się w sferze duszy, czy to wszystko odbywa się w sferze emocji i umysłu człowieka i nie sięga głębiej do jego, do sedna jego jestestwa. Dobrze się zastanówmy, bracia i siostry, jakie jest nasze świadectwo. Czy masz świadectwo wielkiego przeżycia, czy masz świadectwo zmienionego życia? To jest ogromna różnica. I nawet jeśli nie miałeś wielkiego przeżycia, ale jeśli twoje życie jest zmienione przez Chrystusa, jeśli Chrystus jest twoim Panem, jeśli On jest centrum twojego serca, czy niska emocjonalność twojego przeżycia jest w stanie przekreślić dzieło Boże, którego On dokonuje w tobie? Słowo Boże mówi, nie sądźmy z pozoru, ale sądźmy sprawiedliwie. Sądźmy siebie samych przede wszystkim sprawiedliwie. I nie sądźmy też innych. Naszą tendencją jest patrzeć na te wszystkie rzeczy zewnętrzne i do nich przykładać nadzieję. Jak je zobaczymy, och, jak my się potrafimy radować. Tak jak ja bym się radował tam z Dawidem. Widząc to, co Saul tam zrobił, gotów byłbym ściskać tego Saula i bracie Saulu, jakże cudownie, żeś się upamiętał, żeś znowu wrócił do Boga. Chwała Bogu! Czyż nie krzyczelibyśmy tam razem, nie tańczylibyśmy i myślelibyśmy, że całe niebo się raduje? Wszyscy aniołowie w niebie? Ale czy myślicie, że w niebie była radość w tym dniu? Czy myślicie, że wszyscy aniołowie w niebie radowali się z tego, co tam się działo? Nie wiem. Jak ja o tym czytam, to mnie to raduje. To przeżywam to. Ale jak patrzę na to, co następuje potem, jak patrzę, co Saul robi dalej, to ciężko wzdycham. I myślę sobie, biada tym wszystkim, którzy dzisiaj coś podobnego przeżywają w Kościele. I wszystko, co mają, to wspomnienie jakiegoś przeżycia. Wszystko, na czym opierają się w swoim zbawieniu, to jakieś chwilowe, głębokie, emocjonalne doświadczenie. I myślę sobie, biada nam. Jeśli my czegoś takiego szukamy, jeśli my coś takiego zwiastujemy, jeśli my w ten sposób budujemy Kościół i sądzimy, że to jest istotą nawrócenia. Oto Pan Jezus mówi, zasadźcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Bracie i siostro, to owoc mojego i twojego życia jest świadectwem tego, czy naprawdę się nawróciliśmy, czy Bóg jest naszym Panem, czy Jezus Chrystus mieszka w nas. Nie to, ile mamy emocjonalnych przeżyć i nie to, jak głębokie są nasze przeżycia. O ileż ważniejsze jest moje dzisiejsze postępowanie. Moja dzisiejsza wiara, dzisiejsza relacja z Chrystusem, niż wczorajsze emocjonalne przeżycie. Jeśli wszystko, co mam, to wspomnienia ckliwych doznań, głębokich wzruszeń i gorących łez, bez zmienionego życia, to jaką to ma wartość przed Bogiem? Pomyślcie o żonie, która ma męża pijaka, który ją bije. Ale są takie dni, że on przychodzi z kwiatami i że on płacze i mówi, kochana moja, ja cię nigdy nie opuszczę, ja cię tak kocham. I przeprasza ją za to wszystko, co jej uczynił. Niektórzy z was wiedzą, o czym mówię. Niektórzy z was widzieli te sceny wielokrotnie. Ale czy w waszych sercach jest wtedy radość? Czy rzeczywiście możecie wpaść w ramiona takiego człowieka, jeśli widzieliście już raz i drugi, trzeci, dziesiąty, tą samą scenę, te same słowa, te same piękne gesty, a później było to samo, co wcześniej. Jeśli moje postępowanie jest przemienione, to towarzyszące tej przemianie emocje są sprawą drugorzędną. Ich długość i intensywność nie mają wielkiego znaczenia. Znaczenie ma ich szczerość i rezultat. Pamiętajmy o tym. I nie dajmy się zwieść naszym własnym emocjom, ani barwnym relacjom innych. Szukajmy raczej trwałego owocu pokuty czy jakiegokolwiek innego przeżycia. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za tą piękną scenę opisaną w tym słowie. Scenę triumfu, scenę zwycięstwa, dobra nad złem. Scenę, która przekonuje nas o właściwości podążania Twoją drogą. Uniżenia się przed Tobą i zaparcia się samego siebie i wybierania tego, co dobre. Ponoszenia ryzyka, aby wykonać Twoje dzieło w Twój sposób. Ale widzimy też w tej scenie to ostrzeżenie przed pochopnym ocenianiem emocjonalnych przeżyć, przed pozornym nawróceniem, przed pozorną pokutą, przed przeżyciem, które nie rodzi trwałego owocu. Kochany Panie, chcemy się tego strzec i chcemy się upewnić o naszym własnym zbawieniu. I chcemy też tak głosić Twoją Ewangelię, nie aby ludzi doprowadzić do jakiegoś emocjonalnego załamania, nie aby prowadzić ich do jakiegoś miejsca emocjonalnego poruszenia, ale prawdziwie modlić się o Twoje dzieło zbawienia w ich sercach, modlić się o Twoje dzieło ponadludzkie, ponad emocjami, ponad tym wszystkim, co jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać jako ludzie. O to nadprzyrodzone dzieło, o którym czytaliśmy dzisiaj na początku. Zrodzenia nie z ciała i z krwi, nie z wysiłków ludzkich, nie z działań ludzkich, ale z Boga. Panie, o to prosimy tutaj dla nas. Prosimy o to tutaj, aby te osoby, które wyznają Ciebie, prawdziwie były osobami odrodzonymi. Prawdziwie były osobami, które mają Ciebie. Nie jakieś wspomnienia przeżyć, ale które chodzą z Tobą, które miłują Ciebie, dla których Twe Słowo jest codziennym pokarmem, codzienną rozkoszą, balsamem dla ich dusz, którzy karmią się Tobą, którzy żyją w Tobie, którzy chodzą w Tobie. Każdego dnia biorą swój krzyż na siebie, zapierają się siebie i naśladują Ciebie, Panie. Nie we własnej mocy, nie we własnych staraniach, ale w życiu, którego Ty sam udzielasz. Łaskę za łaską. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam uniknąć tych błędów, tych fałszywych dróg, tych pozornych nawróceń, tego emocjonalizmu, który nie jest żadnym wymiernikiem prawdziwości Twojego dzieła. Widzimy wiele emocji w pogańskich religiach, wiele przeżyć, wiele doznań, a jednak wiemy, że to nie jest Twoje dzieło, ale jest to szatańskie dzieło. Zachowaj nas, Panie, zachowaj nas, prosimy, przed zamianą Twojego dzieła na dzieło ludzkie, na dzieło diabelskie. Pragniemy mieć rzeczywistość relacji z Tobą, rzeczywiste, prawdziwe przeżycia z Tobą, rzeczywiste doznania, które będą owocowały w trwałym, przemienionym myśleniu, w trwałym, przemienionym życiu. O to wołamy, kochany Panie, prowadź nas tą drogą życia, abyśmy nie oszukiwali samych siebie i nie zwodzili innych. Prosimy. Amen.